Profesor Marek Żukowski, kolejna postać, kolejna ikona Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się pan bardzo ciężką do zrozumienia w odbiorze społecznym dziedziną, fizyką kwantową, a ja chciałbym poprosić pana o opowiedzenie kilku słów na temat początków pańskiej kariery naukowej.
Zainteresowałem się fizyką, dlatego że się interesuję światem. Chcę zrozumieć swoje miejsce we wszechświecie, że tak powiem. Fizyka jest tutaj jakby taką nauką centralną, no bo na niej bazuje też i astronomia, jak i właściwie wszystkie inne nauki przyrodnicze, w szczególności chemia jest właściwie taką pewnego rodzaju poddziedziną fizyki, trochę praktyczną. Z kolei biologia molekularna wyrasta z chemii i tak dalej, i tak dalej. No, także studia fizyki, w momencie kiedy je wybierałem, no, sądziłem, że dadzą mi jakąś taką najlepszą podstawę myślenia o świecie jako całości. Tak bym to sformułował. Trochę się biłem z myślami, czy nie studiować ekonomii, ale to były czasy, kiedy ekonomia była nauką wypaczoną i właśnie z tego powodu stwierdziłem, że jeżeli będę studiował fizykę, to na to przynajmniej nie będą mi kłamać. Na studiach się wahałem, jakiego typu, co będzie moją pracą magisterską. No ale w pewnym momencie przychodzi wykład mechaniki kwantowej, to jest tak wspaniały szok dla studentów. Niektórzy go nie są w stanie przetrwać, a niektórzy bardzo dużo z niego czerpią. No i ja. I okazało się, że po prostu ten mikroświat jest zupełnie inny niż sobie wyobrażałem i z reguły sobie wyobrażamy. I jest tak fundamentalnie różny od naszego świata, no że to jest taki w pewnym sensie świat bajkowy, do pewnego stopnia niemożliwy dla nas do intuicyjnego zrozumienia, no i to mnie bardzo pociągało. No a później zajmowałem się elektrodynamiką kwantową i to było takie czeladnictwo naukowe. Doktorat z tego robiłem i w pewnym momencie moi koledzy mnie zainteresowali zjawiskiem splątania. Na początku myślałem, że nic w tej dziedzinie nie zrobią, no ale przez przypadek ktoś postawił pewien otwarty problem, no i z moim przyjacielem Jarkiem Pykaczem rozwiązaliśmy go w momencie, kiedy się za niego zabraliśmy, w ciągu jednego tygodnia bardzo ciężkiej pracy. No i w tym momencie stwierdziliśmy, że być może jesteśmy w stanie coś zrobić w tej dziedzinie. No i ta. Odradzano mi przejście do samej dziedziny podstaw mechaniki kwantowej, ponieważ wtedy sądzono, że większość fundamentalnych wyników jest już za nami, że podstawowe twierdzenia i tak dalej zostały zrobione prawie ćwierć wieku wcześniej, no ale okazało się pod koniec lat 80. i na początku lat 90., że to jest absolutna nieprawda. No, ukazało się kilka fundamentalnych prac. Jedna Greenbergera, Horna i Zeilingera, no, które pokazały, że zjawisk zachwycających i zdumiewających w świecie kwantowym jest znacznie więcej niż się spodziewaliśmy do tej pory. Przede wszystkim pokazała ona, że im więcej weźmiemy pod uwagę cząstek elementarnych oddziałujących ze sobą, tym te zjawiska się stają bardziej ciekawe, a sądzono, że jest dokładnie na odwrót. I w tym momencie przeskoczyłem do tej dziedziny, no i przeszedłem do niej w momencie, kiedy ona ją czekał burzliwy rozwój. Potem powstała tak zwana, pojawiła się kwantowa kryptografia i kwantowa informacja i to dalej współdziała z tymi podstawami mechaniki kwantowej. No i to jest niesłychanie burzliwie do tej pory rozwijająca się dziedzina.
W swojej specjalizacji naukowej, jeśli chodzi o nasz kraj, o Polskę, osiągnął pan wiele. Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, czyli Polski Nobel, no to już jest najwyższe wyróżnienie, jeśli chodzi o nasz kraj. Większość społeczeństwa uważa, że w Polsce dużych, ważnych badań naukowych zrobić nie można, ponieważ całe nakłady na naukę w naszym kraju to budżet średniej wielkości uniwersytetu na przykład w Stanach Zjednoczonych. Panu udało się dokonać rzeczy przełomowych, udało się wejść ze swoją specjalizacją do czołówki światowej. Czyli jednak w Polsce też można coś zrobić.
Odpowiedź na to pytanie jest dosyć skomplikowana. Jeżeli chodzi o mnie, no to przede wszystkim tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jestem fizykiem teoretykiem i z punktu widzenia polskiego budżetu moje te istotne osiągnięcia, które miałem w latach 90. na przykład, to nie kosztowały budżetu polskiego ani złotówki, a na konferencje jeździłem za własne pieniądze. Także w dziedzinie fizyki teoretycznej można też coś osiągnąć po prostu prawie że bez nakładów. Obecnie ta sytuacja się zmieniła i ja, jak i moi koledzy w instytucie, część moich kolegów w instytucie, mamy olbrzymie jak na polskie warunki pieniądze na badania i nawet zatrudniamy, chyba już nawet powiedziałbym, kilkadziesiąt młodych ludzi w naszych grupach z tak zwanych grantów. Także rzeczywiście polska nauka jest niedofinansowana i w dziedzinie nauk eksperymentalnych, gdzie osiągnięcia muszą być poprzedzone odpowiednimi nakładami, no to jako kraj produkcji przełomowych osiągnięć nie mamy zbyt wielkich szans. Natomiast co jest istotne, no dzięki w tej chwili różnym agendom grantowym, jak FNP, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, NCBR czy NCN, Narodowe Centrum Nauki, w którego radzie zasiadam, no w ten strumień nauki jest jakoś sensownie kierowany do tych grup naukowych, które są najbardziej obiecujące. Także w tej chwili już nie można powiedzieć, że bardzo dobrzy naukowcy nie mają w Polsce. Można by powiedzieć, że dobre finansowanie nauki by było wtedy, kiedy również średni naukowcy, starający się, ale może bez wystrzałowych wyników, też mają dobre finansowanie, średnie finansowanie, przypuśćmy. No i tego właśnie nie ma. To znaczy w zasadzie to finansowanie ogranicza się do tych ludzi, że tak powiem, ze szczytu list przebojów. I tych pieniędzy jest za mało. Ja w ramach mojej pracy w NCN-ie już zapowiedziałem, jeszcze przez 4 lata będę w Radzie, że dopóki nasz budżet nie będzie się zaczynał jedynką, to nigdy nie zagłosuję, bo musimy formalnie przyklepywać co prawda strukturę budżetu, nie jego wysokość, ale nigdy nie będę głosował nawet za strukturą budżetu, tylko dla protestu będę głosował przeciwko, żeby był jakiś sygnał do władz, że przynajmniej ktoś w Radzie tej sprawy nie akceptuje. I jeżeli w ciągu tych najbliższych 5 lat, co w tej chwili rząd obiecuje, nie nastąpi skokowy wzrost finansowania nauki, to sądzę, że Polska stanie się, właściwie przepraszam, może troszeczkę obraźliwie, pozostanie krajem drugiej kategorii. Przynajmniej w Europie. I to musi się zmienić.
Jest ona fascynująca, bo?
Fascynująca, bo? No, po pierwsze się poznaje, jak działa świat. I jak już mówiłem, dzięki znajomości fizyki na przykład się już wie, jakie są podstawy chemii. No. I rozumie się, dlaczego są struktury molekularne i w związku z tym można mieć jakieś tam wyczucie do mikrobiologii i tym podobnych rzeczy. No a poza tym studiując fizykę też się poznaje w bardzo dużym stopniu matematykę. Praktycznie rzecz biorąc na pierwszych latach połowa tego, co student fizyki pochłania, że tak powiem, to jest matematyka. Albo w formie czystej matematyki, czystych zajęć z analizy czy z algebry, albo w formie po prostu matematyki, która jest zawarta w opisie matematycznym fizyki. No jak wiadomo, właśnie wielu fizyków w związku z tym dochodzi do istotnych pozycji w innych, że to będzie dziedzinach nauki. W tej chwili taką flagową osobą jest pani Merkel, która jest fizykiem. U nas był jeden z premierów, pan Marcinkiewicz był też fizykiem i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o tym na przykład, jaką rolę odgrywali fizycy w ruchu opozycyjnym. Wielu z tych, którzy potem zostali senatorami na przykład z Solidarności, to byli fizycy i tak dalej, i tak dalej. Także to daje naprawdę dobrą taką wiedzę ogólną o świecie i z racji tej gimnastyki umysłowej, którą się tutaj przeżywa, no człowiek jest przygotowany na rozważanie problemów, które trzeba rozważyć w wielu krokach. No ja tutaj może taką anegdotę powiem, bo niedawno słyszałem, już nie pamiętam jaki kraj, ale który z kraju chce wprowadzić zajęcia. Chyba Hiszpania. No tak, chyba Hiszpania. Zajęcia z szachów w szkołach. No i ja mogę powiedzieć, że od chwili, kiedy zacząłem studiować fizykę, nie gram w szachy. Bo to jest ten sam wysiłek umysłowy, który ja mam na co dzień. A z kolei jeden z moich wybitnych doktorantów powiedział, że właśnie, dodam, że na początku skończył chyba marketing czy zarządzanie, no ale się tym bardzo rozczarował i zaczął studiować fizykę i potem właśnie go zapytano, dlaczego. On mówi, no bo po prostu każdego dnia rozwiązuje jakieś łamigłówki. Mam nowe problemy naukowe i jest to w pewnym sensie czysta zabawa. I tutaj w mojej grupie my w dużym stopniu tą całą naszą działalność naukową traktujemy jako no, wspaniałą zabawę, która nam się akurat, że tak powiem, los pozwolił nam uprawiać. Ogólnie prowadzenie badań naukowych tak dalej, to zawiera sobie element przygody, bo nie wiemy, jaki będzie wynik, oraz też element jakby sportu, rywalizacji i tak dalej. No są takie sytuacje, że ktoś nas wyprzedzał jeden dzień. Miałem kiedyś taką sytuację z publikacji rezultatu i wtedy to jest olbrzymi stres. Zapewne równy stresowi, jaki przeżywają zawodnicy, które wypadają z rajdu Dakar. A obecnie, kiedy już dobre grupy są dobrze finansowane, no też dzięki temu zawodowi jest się jakby obywatelem świata. I to też jest fajne. Nie mówiąc o tym, że się na innych uniwersytetach, gdzie się właśnie jedzie, żeby dyskutować różne rzeczy i ewentualnie pisać wspólne prace naukowe. No, z reguły się też spotyka takich pasjonatów i to są wspaniałe przeżycia. Te dyskusje naukowe przy tablicy to są często najfajniejsze przeżycia dla naukowca. Chyba na tych wczesnych etapach to troszeczkę jest takie właśnie wyrobnictwo, no bo jednak się z reguły to promotorzy formułują jakiś temat i coś tam opowiadają o tym, jak, dlaczego to jest interesujące, jak to można zrobić i tak dalej, i tak dalej, i podsuwają techniki i to być może jest właśnie takie wyrobnictwo. Ale na dalszym etapie, no to w przypadku szczególnie fizyka teoretyka, no to albo w moim, no ale nie sądzę, że tylko w moim przypadku, no to jednak jest że taką jazda od pomysłu do pomysłu. I niektóre pomysły są bardzo ekscytujące, takie, że się rzuca normalne życie na kilka miesięcy. No, kiedyś miałem taki nieudany pomysł w 2004 roku, właściwie pod koniec 2003 roku i przez 4 miesiące żyłem w innym świecie. Zupełnie się odseparowałem od wszystkich innych wydarzeń i próbowałem ten problem rozwiązać. Także to jest też kwestia weny i tym podobnych rzeczy. I wtedy, jeżeli ten problem jest wystarczająco ekscytujący, no to wtedy jest człowiek tym bardzo zajęty. A jeszcze sama natura właśnie myślenia, które jest troszeczkę zbliżone do myślenia w szachach, no to proszę sobie przypomnieć, jeżeli ktoś z Państwa grał w szachy, że jak się w szachy gra, no to nie można myśleć, że zostawiło się zupę w kuchni gotującą się, czy że za dwa dni ma się zebranie tam w instytucie. Prawda? Człowiek całkowicie się koncentruje na przewidywaniu tych kilku ruchów. I tu w momencie, kiedy się zaczyna pracować, to człowiek ląduje w takim abstrakcyjnym świecie, w którym istnieje tylko ten problem. I właściwie nic nie ma i tylko czasami budzi go z tego świata jakiś dzwonek telefonu komórkowego. No i trzeba na coś odpowiadać. Oczywiście są też momenty wyrobnictwa, które są związane z wymyślaniem grantów. No, grantem, prawda, no, trzeba opisać swoje dotychczasowe osiągnięcia, co się ma zamiar robić i tak dalej, i tak dalej. No, i to w tym momencie to są takie naprawdę wyrobnictwa i te momenty pisania grantów, sprawozdań z grantów, to dla mnie są, to jest katorga. No, natomiast fajne są te momenty, kiedy się ma pomysł, ale czasami człowiek jest nawet przerażony tym pomysłem, bo nagle strzela pomysł i wtedy się myśli, o rety, przez 2 tygodnie nie spotykam się z nikim, już tylko będzie mnie ten pomysł gnębił, jak to rodzina przeżyje i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili w zasadzie byłem ogarnięty takim pomysłem. Na szczęście sprawa już jest właściwie, że tak powiem, nawet zapisana, tylko w tej chwili moi młodsi współpracownicy doliczają przykłady. I to też było fajne przeżycie, także nawet obecnie dzięki temu, że dłużej żyjemy i jesteśmy zdrowsi, to nawet, że tak powiem, będąc profesorem, można przeżywać właśnie takie uniesienia naukowe.
Panie profesorze, w tych momentach, kiedy nie zamyka się pan z kredą, z tablicą, czy też z mazakiem i z tablicą, ma pan czas na jakieś hobby, na jakieś zainteresowania?
Znaczy, moim podstawowym hobby to są biegi długodystansowe i to biegam około 50 km tygodniowo i uczestniczę w tych prawie wszystkich, bo czasami mnie nie ma, gdyńskich dziesiątkach. W gdańskim półmaratonie niedawno biegłem, ogólnie ponad 40 maratonów przebiegłem. W tym roku być może będę biegł kolejny albo w Gdańsku 17 maja, albo w Wiedniu 26 kwietnia. Także to jest moja podstawowa pasja, która mi zabiera najwięcej czasu. Druga pasja, która zabiera mi czas, to jest muzyka, ale pasywnie. Znaczy, bardzo lubię słuchać jazz, mam dużo płyt i chodzę na koncerty i tak dalej, i tak dalej. Uwielbiam te koncerty Solidarity of Arts, które są w Gdańsku w sierpniu. To już nawet tak planujemy w rodzinie wakacje, żeby nigdy tego nie stracić. Jak do tej pory byłem na wszystkich i wszystkie były wielkim przeżyciem. Także to jest moje następne zainteresowanie. Ogólnie, no, z racji tego, że właśnie wybrałem tą fizykę, to interesują mnie wszystkie nauki, a obecnie najbardziej mnie interesuje jakby droga ludzkości do punktu obecnego, jak to małpa człekokształtna się przekształciła w człeka. I także dużo czytam książek na temat antropologii, też ewolucji i rozwoju ludzkości. Również historia II wojny światowej mnie interesuje z racji tego, że chciałem być ekonomistą, to oczywiście interesuje mnie też światowa gospodarka. Także czytam The Economist, prenumeruję to czasopismo i te rzeczy mnie zawsze interesują i staram się być na bieżąco w tych sprawach. No, oczywiście też interesuje mnie kino, czasami podróże, z tym, że już może podróżami jestem zmęczony, bo mam tyle tych podróży służbowych, że zawsze jak mnie rodzina namawia na wyjazd, to no to bronię się rękoma i nogami, no bo po prostu podróże są częścią mojego zawodu.